Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a gościem rozmowy po dziewiątej jest dziś Adam Ruszczyński, publicysta, felietonista Radia Zachód i portalu zachód24.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Zielona Góra.
Witamy pana redaktora na naszej antenie. Końcówka roku to zawsze czas takich podsumowań, czas na to, jaki był ten miniony rok. Spróbujmy zatem dziś krótko podsumować, jakie były te 365 dni dla Zielonej Góry, dla regionu lubuskiego i jakie były w naszej polityce. Zacznijmy może od miasta Zielona Góra. Przynajmniej mi ten rok 2020 będzie kojarzył się ze zdalnymi sesjami, ale też z otwartym konfliktem na linii Urząd Miasta a Urząd Marszałkowski, czy jak niektórzy twierdzą, stronnictwo Janusza Kubickiego, prezydenta Janusza Kubickiego kontra Platforma Obywatelska. A jak to ocenia nasz gość Adam Ruszczyński?
No z całą pewnością, zaczynając od tych zdalnych sesji, no to jest taki znak czasów pandemii, która daje nam się we znaki zarówno w wymiarze ogólnopolskim, także w naszym województwie i w Zielonej Górze, bo oczywiście to wszystko są naczynia połączone. Jesteśmy jednym polskim społeczeństwem, które jest dotknięte skutkami tejże pandemii. Zatem te zdalne sesje, one się odbywają oczywiście wszędzie. No ich jakość to jest kwestia do odrębnej dyskusji, natomiast o wiele ważniejszym niż zdalne sesje wydaje mi się ten realny konflikt na linii obóz polityczny Janusza Kubickiego, bo Janusz Kubicki zdołał taki obóz polityczny zbudować i tutaj się ściera z interesami Platformy Obywatelskiej zarówno i w województwie, jak i w mieście Zielona Góra. No otwartym celem Janusza Kubickiego i jego przybocznych jest przejęcie urzędu marszałkowskiego z rąk Platformy Obywatelskiej, doprowadzenie do wyboru nowego marszałka. No te działania, gdybyśmy je ocenili na przestrzeni 2020 roku, okazały się nieskuteczne, a więc można powiedzieć, że prezydent Janusz Kubicki nie odnotował tutaj sukcesu. Nie chcę tego nazywać porażką, natomiast z całą pewnością dotkliwą porażką wizerunkową jest to, co się wydarzyło w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, więc ja nie chciałbym w tej kwestii wyrokować. Natomiast sprawa odbiła się bardzo dużym echem zarówno w Polsce, jak i w Zielonej Górze. Również powstał w tej kwestii reportaż Macieja Piotrowskiego, który pokazuje całą skalę zaniedbań, ale też pojawiają się tam osoby radnych zielonogórskich, między innymi Andrzeja Brachmańskiego, człowieka z obozu prezydenta. No i w tym reportażu praktycznie rzecz biorąc, no pokazana jest znieczulica władzy w mieście Zielona Góra.
Ja bym chciał jednak jeszcze, oczywiście ten reportaż oglądaliśmy, ale chciałbym jeszcze porozmawiać chwilę o tych sprawach bardziej politycznych i tym konflikcie między stronnictwem Janusza Kubickiego a Urzędem Marszałkowskim. Czy możemy powiedzieć, który z tych bokserów jest dziś bardziej, może czuć się zwycięzcą, czy to jest rzeczywiście taki remis i sytuacja jest patowa, bo przypomnijmy, że w końcówce roku udało się powołać trzem mniejszym klubom w Urzędzie Marszałkowskim, zawiązać takie porozumienie, które oczywiście jest wymierzone stricte w rządzącą platformę.
No na razie wygranym jest obóz marszałek Elżbiety Polak i Platformy Obywatelskiej, bowiem stronnictwu Janusza Kubickiego nie udało się doprowadzić do powstania większości w lubuskim sejmiku, a tylko to umożliwiłoby odsunięcie Elżbiety Polak od władzy. Więc właściwie patrząc na to w kategoriach czysto politycznych, to z jednej strony mamy takie próby doprowadzenia do uzyskania większości. One są jak na razie bezskuteczne. Spór ten oceniany z daleka on wydaje się sporem dosyć jałowym, bo ja nie słyszę, żeby tutaj w grę wchodziły jakieś istotne zmiany programowe. W moim odbiorze jest to zastąpienie jednej ekipy rządzącej województwem lubuskim inną ekipą. Nie słyszę tu o jakichś wartościowych elementach programowych. Ja sam oczywiście mam bardzo dużo zastrzeżeń do obecnej ekipy rządzącej województwem lubuskim, natomiast nie odnoszę wrażenia, że oponenci Platformy Obywatelskiej, oponenci marszałek Polak mają nam coś więcej do zaproponowania.
Wygląda to więc rzeczywiście na typowy spór polityczny. Zmieńmy temat, bo w marcu przybył do nas koronawirus, który diametralnie zmienił nasze życie. Wydaje się jednak, że po tych 9 miesiącach walki, że powoli wychodzimy z tej ciemnej strony, bo mamy szczepionkę. Chyba można śmiało stwierdzić, że był to rok zmagań z wirusem, który przechodzimy w miarę suchą stopą.
No zdecydowanie jest to, ten rok upłynął, mogę już chyba tak powiedzieć, bo zostało kilkadziesiąt godzin do jego zakończenia, upłynął pod znakiem koronawirusa, który boleśnie dał się odczuć wielu branżom. Zacząłbym tutaj od branży artystycznej, która praktycznie nie funkcjonowała normalnie, można nawet powiedzieć, że w ogóle nie funkcjonowała w 2020 roku. Są to jednak setki tysięcy ludzi zatrudnionych w teatrach, w filharmoniach. Mieliśmy też utrudniony dostęp do bibliotek. Także branża gastronomiczna, która nieco odżyła latem, teraz znów przeżywa bardzo duży kryzys. Branża hotelarska. Są oczywiście branże, które zyskały na pandemii. Mamy chyba zbyt mało czasu, żeby aż tak dokładnie to omówić. Niemniej jednak, gdybyśmy spojrzeli na kondycję lubuskiej gospodarki, to sądząc po wypowiedziach ludzi z, proszę mi podpowiedzieć, OPZL.
Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, tak.
Właśnie, Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Oni wskazują na to, że jednak w gospodarkę lubuską został wpompowany spory zastrzyk finansowy. To samo stało
pół miliarda złotych. Chodzi... Mówi się o 500 milionach złotych nawet, które wpłynęły na ziemię lubuską do firm lubuskich z Państwowego Funduszu Rozwoju w ramach między innymi tarczy antykryzysowej.
No to jest kwota znacząca, ona z całą pewnością łagodzi te negatywne skutki pandemii. Również badania Eurostatu wskazują, że z polską gospodarką jest lepiej niż z gospodarką krajów na przykład południa Europy, portugalską, hiszpańską, włoską, grecką. A zatem może nie tyle suchą stopą przechodzimy przez ten kryzys, co ten kryzys jest znacznie łagodzony w wyniku rządowej polityki wspierania polskiej, w tym lubuskiej gospodarki.
Cieszymy się zatem, że tego dramatu na ziemi lubuskiej nie ma. Nie ma go również oczywiście w całej Polsce, porównując do krajów, tak jak pan wspomniał, Europy Zachodniej. Ja wspomniałem o tych 500 milionach złotych wpompowanych w lubuskie firmy. No, to jest chyba równowartość jednego budżetu, mniej więcej urzędu marszałkowskiego, budżetu lubuskiego, województwa lubuskiego. Tak to chyba można mniej więcej oceniać. Takie pieniądze trafiły do lubuskich firm. Dobrze, ale chciałem jeszcze porozmawiać o tej większej polityce, ponieważ rok 2020 był oczywiście rokiem wyborczym, ale również rokiem ważnych decyzji, jak i sporów politycznych i szczególnie w końcówce roku rokiem protestów.
Tak, zaczynając od najważniejszych wydarzeń politycznych, to moim zdaniem jest to zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby obozowi Zjednoczonej Prawicy nie udało się odnieść tego zwycięstwa, no to po ośrodku senackim powstałby drugi ośrodek, ośrodek prezydencki, oddziałujący no już wtedy dość znacznie na polską politykę wewnętrzną. Tak się jednak nie stało, mimo mobilizacji opozycji Andrzej Duda odniósł zwycięstwo. To spowodowało dekompozycję opozycji. Ciekawe jest badanie Ibrisu dla opozycyjnego, bardzo antyrządowego portalu OKO.press. Okazało się, że 62% ankietowanych przez Ibris na zlecenie OKO.press stwierdziło, że polska opozycja nie nadaje się do rządzenia, nie jest zdolna do efektywnego sprawowania władzy. I co ciekawe, po około 50% zwolenników opozycji również jest takiego zdania. A więc to pokazuje z jednej strony, jak to wydarzenie, czyli zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy, oddziaływało, czy oddziałuje demobilizująco na opozycję, bo jeżeli spojrzymy na tak zwany strajk kobiet, ja używam określenia tak zwany, ponieważ w pierwszych dniach czy w pierwszym tygodniu rzeczywiście bardzo wiele kobiet wychodziło na ulicę, to później w kolejnych tygodniach tego protestu były to wąskie grupy związane doktrynalnie i organizacyjnie z lewicą. I proszę zwrócić uwagę na to, że z powodu tych protestów lewicy notowania nie wzrosły. Pogorszyły się natomiast przejściowo notowania Prawa i Sprawiedliwości, które jednak w ciągu ostatnich kilku tygodni odbijają znów w górę. I przeciętna wszystkich sondaży wyliczona dla Prawa i Sprawiedliwości wynosi 38%, podczas gdy opozycji nie przybywa. Zatem opozycja nie jest beneficjentem tych protestów i z politycznego punktu widzenia one nie mają większego znaczenia.
Zatem podyskutujmy na koniec, kto będzie beneficjentem tych wydarzeń, które nastąpiły w 2020 roku, kto będzie ich beneficjentem w przyszłym roku i jak ten 2021 rok może wyglądać pod względem gospodarczym przede wszystkim, no i politycznym.
Wprowadzenie szczepionki, czy szczepionek, bo to jest kilka ośrodków, nie tylko szczepionka firmy Pfizer i BioNTech, są to także inne szczepionki już wdrażane na całym świecie. Ona, ten fakt będzie działał dobrze na rzecz sprawujących rządy w danych krajach. Dlatego, że jeżeli pandemia będzie się cofać w wyniku zmasowanej akcji szczepień, no to tym samym wiele źródeł, bo przecież nie wszystkie, ale wiele źródeł frustracji społecznych będzie się znacznie zmniejszać. Poprawi się stan gospodarki, a więc poprawi się też wskaźnik optymizmu społecznego. Ja mówię nie tylko o Polsce, ale także to będzie działo się w Polsce. Zatem zdaniem wielu komentatorów, ja się tutaj przychylam do tych opinii, beneficjentem na dłuższą metę będzie obóz Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o politykę, bowiem opozycja nie ma siły sprawczej, opozycja nie oddziaływuje aktywnie na zwalczanie pandemii, popełniając bardzo duży błąd, bo gdyby opozycja współdziałała z rządem w tej kwestii, to mogłaby się czuć także współgospodarzem tego sukcesu. Oni jednak wybrali drogę totalnej opozycji, negowania takich dobrych rozwiązań. Jakąś jaskółką tutaj, którą zauważyłem w dniu wczorajszym, jest wspólne przyjęcie szczepionek przez senatorów Grodzkiego i Karczewskiego.
Na koniec nie sposób jednak zapytać o budżet unijny. 770 miliardów złotych ma w najbliższym budżecie siedmioletnim wpłynąć do Polski. Ten budżet będzie takim elementem, który rzeczywiście poprawi nastroje i pozwoli na gospodarcze odbicie, czy będzie również problemem ze względu na to, że został w jakimś stopniu połączony z praworządnością?
Myślę, że będą próby ze strony komisarz Jurowej, za którą stoją inne siły polityczne, bo przecież ona nie jest samodzielnym graczem politycznym. Będą próby wiązania tego z praworządnością, więc będziemy mieli w dalszym ciągu spór o definicję praworządności, o jej pojęcie. No niemniej jednak jest bardzo mało prawdopodobne, że będą wstrzymywane pieniądze, bo nie ma do tego w tej chwili absolutnie żadnej podstawy traktatowej, czyli nie ma też podstawy prawnej. Takie grożenie palcem Polsce czy polskiemu rządowi będzie miało miejsce, natomiast środki unijne, podkreślę po raz kolejny, że Unia nie ma własnych pieniędzy, czyli to są pieniądze ze składek, które są ze składek państw członkowskich, które są powierzone do gospodarowania instytucjom unijnym i Komisji Europejskiej, a więc te pieniądze, w tym i polska składka, będą płynęły do Polski w długiej perspektywie czasowej. Odrębną sprawą jest ten fundusz odbudowy po koronawirusie, bo tutaj być może my dołożymy do tego interesu, ale per saldo oczywiście ten budżet jest budżetem korzystnym dla Polski i niewątpliwie obok środków własnych, no bo przecież my się nie rozwijamy jako Polska tylko w oparciu o środki unijne, rząd dysponuje pieniędzmi polskich podatników i to są bardzo duże pieniądze. Można powiedzieć, że cała ta tarcza antykryzysowa, czy tarcze antykryzysowe, w tym też wspomniane już przez pana redaktora 500 milionów złotych dla lubuskich firm, to są pieniądze wygenerowane w naszym kraju. Oczywiście tutaj rząd zaciąga pożyczki zarówno na rynku zewnętrznym, jak i na rynku wewnętrznym, zwiększając deficyt budżetowy, no ale to są normalne działania, które są obserwowane w wielu państwach i akceptowane. To samo robią władze Zielonej Góry, też zwiększają deficyt budżetowy i jak widać nie są za to krytykowane, skoro prezydent Janusz Kubicki wygrywa kadencję za kadencją.
Już za kilkadziesiąt godzin powitamy Nowy Rok, a my musimy już kończyć. Naszym gościem był dziś Adam Ruszczyński, publicysta, felietonista Radia Zachód i Zachód24.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.